kochani w Chrystusie. Dobrze, że ci wątpiący tamtych czasów, jakbyśmy dziś powiedzieli agnostycy, zadali Panu Jezusowi to pytanie. Bo my dziś znamy odpowiedź Bożą. O zmartwychwstaniu, o życiu wiecznym i o tym, że my po zmartwychwstaniu będziemy mieli naszą naturę dopełnioną do wielkości aniołów. Będą równie aniołom, mówi Pan Jezus. W żadnym innym miejscu w Ewangelii tego Pan Jezus nie powiedział. I dlatego my, chrześcijanie, jesteśmy ludźmi pełni pokoju w sercu i pełni radości, bo my wiemy, że idziemy do życia wiecznego, jak Pan Jezus wspomniał dzisiaj, do stokrotnej nagrody i do dopełnienia naszej natury w równości aniołom. To nas czeka. Każdą i każdego. Bo przecież Pan Jezus, kończąc swoje nauczanie, powiedział: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Wszystkie się spełnią. I ta obietnica z dzisiejszej Ewangelii też. Dlatego my spokojnie możemy patrzeć na swoje życie, które, jak Pan Jezus powiedział, jest drogą stromą i wąską i idziemy z krzyżem. Ale to chwila, to mały czas, aby wkroczyć do wieczności. To pamiętamy, jak to pewnego razu przyszedł młody człowiek, bardzo bogaty, i spytał Pana Jezusa: Panie, co mam robić, abym osiągnął życie wieczne? I Pan Jezus mu spokojnie odpowiedział: zachowuj przykazania. Które? Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, czci ojca i matkę, a będziesz zbawiony. W naszym cyklu spotkań tu, dziś spróbujmy się na chwilę pochylić nad tym przykazaniem: nie zabijaj, w naszej kolejności. Kiedy patrzymy na historię człowieka na Ziemi, na naszej planecie, to wiemy, że zawsze do końca XIX wieku najwyższa kara we wszystkich karnych kodeksach była karą za odebranie życia. Znamy słynny kodeks Hammurabiego prawie sprzed 4000 lat, gdzie pismem klinowym jest zebrane prawo tamtejszych pokoleń nad Tygrysem i Eufratem. Między innymi przepis: nie wolno naruszyć człowieka w jego ciała, jego zdrowia. Wybijesz mu oko, otrzymujesz identycznie taką samą karę. Wyłupią ci oko. Wybijesz mu zęba, musisz oddać swoje. Słynne Hammurabiego prawo: oko za oko, ząb za ząb, bośmy na pewno o tym już w życiu słyszeli. Z tamtych czasów. To Pan Bóg wypisał w naturze człowieka wielki szacunek dla życia, Bo życie jest największym darem dla nas. Bo gdy życia nie ma, wszystko inne się nie liczy. Nie jest potrzebne, nie jest ważne, nie ma żadnej wartości. To pamiętamy, kiedy dokonało się pierwsze zabójstwo. Kain zabił brata. I wtedy Pan Bóg powiedział: będziesz przeklęty, bo krew twojego brata woła do mnie. A potem, kiedy Pan Bóg dał kodeks praw wybranemu narodowi, który miał przygotować przyjście na ziemię samego Boga. Wśród tych 10 jest właśnie to: nie zabijaj, bo krew człowieka będzie wołać do mnie i będziesz przeklęty. To pamiętajmy, życie jest darem od Boga, Bożą własnością i ma prawo tylko Pan Bóg nim dysponować. Dlatego ani człowiek nie może nikomu zabrać życia, ani siebie go pozbawić. Bo jest to jeden z największych grzechów. W moralnych wartościach przed Bogiem. I tego, moi kochani, nikt nie zmieni, bo prawo Boże jest niezmienne, jest wieczne. Można człowieka zabić biologicznie, ale można go zabić psychicznie. Wiemy z historii, były momenty, kiedy tak człowieka maltretowano, że stracił rozum, jak się mówi, i był roślinką. To przecież biologiczne zabójstwo lepsze niż to, w cudzysłowie mówię. I można zabić człowiekowi ducha, jego osobowość, jego tożsamość. Zabrać mu największe wartości, bo człowiek, który ma zabitego ducha, jest gorszy niż najbardziej dzikie zwierzę. Jest ogromnie niebezpieczny. Pamiętajmy, z obserwacji naukowców wiemy, że zwierzę najdziksze nigdy się nie mści. Albo szuka pożywienia, albo jeśli jest zaatakowany, broni się. Ale kiedy mu już nic nie zagraża, wroga nie niweczy, zostawia go w spokoju. A człowiek, w którym jest zabite życie duchowe, jego sumienie, jest tak niebezpieczny i oczywiście tak nieszczęśliwy. Dlatego z tych 3 zabójstw każdą i każdego z nas będzie Pan Bóg rozliczał na Sądzie Bożym. Jak wspomniałem, w kodeksach praw wszystkich narodów do początku XX wieku największą wartością było życie ludzkie, bo takie jest, bo ma taką wartość, i ochrona tego życia. Wielkim przeciwnikiem życia jest szatan. Anioł, który stracił życie szczęścia, radości, bycia z Panem Bogiem. to pamiętajmy, Kościół, chrześcijaństwo, niosąc wartości kultury judeo-grecko-rzymskiej ochrzczonej przez Ewangelię, spowodował taki piękny rozwój społeczeństw, gdzie była przyjęta ta prawda Boża. A ponieważ ona była w pełni przyjęta w Europie, Europa świeciła całemu światu swoją kulturą, swoją cywilizacją, osiągnięciami naukowymi. A potem związana z ludźmi, którzy z Europy wyszli do Ameryki. To zaczęło się wielkie nieszczęście, kiedy wystąpił Luter. Człowiek, który nie miał nic wspólnego z powołaniem, ja kiedyś tutaj mówiłem pewną relację zasłyszaną od pewnej profesor z Niemki. I do tamtych czasów wszyscy ludzie wiedzieli, że prawda jest w Kościele, bo jest Boża, bo Pan Bóg nam ją dał. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Kto by choć jedną jotę zmienił z tego, będzie nazwany mały w Królestwie Niebieskim. Tymczasem po jego wystąpieniu przyszedł protestantyzm i przyszło zdumienie ludzi, że można wyznawać inną prawdę. Że można odrzucić sakramenta i być religijnym. Bo w protestantyzmie pełnym jest jej tylko dwa. Chrzest i bierzmowanie. Od tego potem poszła droga, że w takim razie można szukać innej prawdy. I słynny Kartezjusz w XVII wieku powiedział w cudzysłowie słynne określenie cogito ergo sum. Myślę, to jestem. Ja myślę i ja jestem. Najważniejszy. Wszystko inne jest nie tak ważne. I od tego czasu poczęła się rozwijać filozofia odrzucająca Pana Boga. Doszło do tych materialistycznych filozofiów XIX wieku. Feuerbach, Nietzsche, Hegel, potem Marx i Engels. W tej filozofii Pana Boga nie ma. Pan Bóg umarł. I wspomniany Nietzsche wtedy powiedział tak. Jeśli zabijecie Boga, pamiętajcie, to wam bezkarnie nie ujdzie. Wypijecie gorzki owoc. No i XIX wiek, rozwój tej filozofii, tych filozofów, których wymieniłem, choć nie wszystkich. I owocem tego, nie dziwcie się, potem dwa wielkie totalizmy. Hitleryzm, ten socjalistyczny nacjonalizm niemiecki i po drugiej stronie czerwony komunizm. Mordowali milionami ludzi. Wymyślili bardzo prędkie fabryki śmierci. Widzicie? Bo człowiek zabił Pana Boga w sobie. Dlatego stał się gorszym dzikim zwierzęciem niż te zwierzęta dzikie w lesie. My to musimy widzieć, żebyśmy się przed tym ustrzegli, a zwłaszcza nasze dzieci i młodzież. To ta filozofia spowodowała, że w roku 1968 zaczęła się wielka rewolucja młodzieżowa, tak zwane dzieci kwiaty. Z bardzo bogatych rodzin córki i synowie, ponieważ im niczego nie brakowało, to poszli dalej i powiedzieli: nikt nie ma prawa nas krępować. Żadne obowiązki w domu, w rodzinie, przed ojcem i matką. Żadne obowiązki męczące nas w szkole, na uniwersytecie, w życiu. I moi kochani, to pokolenie dorosło i przejęło dzisiaj w wielu krajach władzę. I dlatego idzie taka ogromna fala ateizmu, nihilizmu, bez sensu. To pokolenie nie umie patrzeć perspektywicznie w przyszłość. Im starczy dziś. A że się niszczy po kolei wszystko. A co nas to obchodzi? My mamy dziś użyć. Nie ma żadnych więzów. Dlatego taki atak na małżeństwo. A po co jakieś więzy i obowiązki? Wolna dusza. Wszystko wolno. Nie ma rodziny. Już się rwuje dzisiaj słowo małżeństwo i rodzinę. I robi się zastępczą dwóch panów czy dwie panie. Mało jeszcze im się przydziela dzieci do wychowania. Żeby były w takiej doktrynie wychowane. Żeby dalej w następnych pokoleniach ciągnęły taką w cudzysłowie prawdę, a Bożą prawdę odrzucić na wszystkie strony. To do pewnego czasu oni wołali: ta większość tradycyjna prześladuje nas. Nazywają nas tak czy inaczej. A teraz, kiedy doszli do władzy, wszystkich zmuszają do swojej ideologii. Robi się to na uniwersytetach, robi się to w szkole. Robi to się w wielkich mass mediach. Dlatego nie dziwcie się, że od przedszkola zaczyna się indoktrynować małe dzieci do seksu. To jest właśnie ta droga, którą mówię. To jest ta ewolucja. To dlatego dzisiaj, jeśli ktoś wyznaje wartości, to się go nazywa ksenofobem, antysemitą, nacjonalistą, głupkiem, czy jeszcze tam inaczej. Wymyśla się specjalne odpowiednie słowa negatywne. Patrzcie, takie się stało bezczelne zło. I już teraz mało im, że głoszą swoje idee, a wyśmiewają innych. Bo oni mają prawo to głosić, ale inni swojej prawdy absolutnie nie. Przykład u nas w Polsce, telewizja Trwam i cyfryzacja. Przecież to o to chodzi, nie o nic więcej. To słyszeliśmy nie tak dawno, stewardesa angielska nosiła krzyżyk i w przedsiębiorstwie powiedziano jej: albo zdejmiesz krzyżyk, albo nie będziesz pracować u nas. Już się zmusza. Tydzień temu dowiedzieliśmy się, że Słowacja, chcąc uczcić kolejną wielką rocznicę pracy Cyryla i Metodego na ich terenie, bo oni tam przynieśli Ewangelię i kulturę. Więc miało być wybite na euro, na jednym ze stron postacie obu tych misjonarzy w ornatach, bo tak są przedstawiani na obrazach, na których były krzyże i oczywiście aureole. I wtedy Słowakom powiedziano w Brukseli: my możemy wybić taką monetę, ale nie może być aureoli i krzyżów. I ja czekam, czy się Słowacy oburzą i postawią na swoim, czy rzeczywiście takich obedrą z tej prawdy, której służyli, z Ewangelii, z Chrystusa, z krzyża, z świętości. To dlatego dzisiaj kodeksy prawne wielu narodów już nie bronią życia, ale go atakują. I my to widzimy. Wolno zabić nienarodzonego, wolno uśpić chorego czy niepotrzebnego. Eutanazja. Patrzmy, jak człowiek zostawił na boku prawdę Bożą. Zamordował Pana Boga. Do czego idzie? I czym to się skończy? Już w tej chwili Europa gospodarcza jest niczym. Kto się z nią liczy? Gospodarczo rozwija się Ameryka i Daleki Wschód. To się staje na naszych oczach. Dlaczego Europa to straciła? Tyle wieków to miała, 2000 lat. Bo zabiła Pana Boga. Żadnej innej przyczyny nie ma. I dlatego, rozważając trochę tak szerzej, przykazanie nie zabijaj, umiejmy dorastać do ogromnego szacunku życia w każdej formie i w każdej sytuacji. Chory, zdrowy, dopełniony czy troszkę kaleka, wszystko jedno. U Pana Boga jego dusza jest przepiękna, bo na obraz Boży stworzona. I taką Pan Bóg chce ją mieć w niebie, aby dopełnić po zmartwychwstaniu to, co brakło ciału czy umysłowi tu na ziemi. Kilkanaście dni temu zgłosiło się do nas małżeństwo. 16 lat po ślubie nie mieli dzieci. Różnych rzeczy próbowali, nic nie dało. Przyjechali tu latem i tu była taka msza święta zorganizowana przez jednego z księży z Lublina. Nazbierał sporo tych małżeństw bezdzietnych. Przed cudowną figurą Matki Bożej była msza święta, potem błogosławieństwo poszczególnych małżeństw. Teraz przyszli, w niebo wzięci, ona w stanie błogosławionym, już zaawansowanym, urodzą się bliźniaki. Tak się cieszą. Bo Pan Bóg jest dawcą życia. I o tę wartość każdą i każdego z nas będzie sądził. O wartość życia biologicznego i o wartość życia duszy naszej, świętego. Amen. Chciałbym dopełnić, ale już w formie ogłoszenia. Ktoś tam zauważył, że w czasie błogosławieństwa indywidualnego niektórzy przechodzą po jednym błogosławieństwo do drugiego. Przecież to coś nie tak. To nie o to chodzi. Pan Jezus nakazał kłaść ręce i błogosławić. Wyraźnie to jest w Ewangelii. I starczy. Bo każde kapłaństwo pochodzi od Chrystusa i Chrystus błogosławi przez kapłana. A więc raz tego dnia. Od pewnego czasu zorientowałem się, kiedy trudno doprowadzić przez modlitwę, przez egzorcyzm do tego, aby duch zły opuścił człowieka, kiedy się zaczyna śpiewać godzinki o niepokalanym sercu Matki Bożej, ucieka. Chciałbym, abyśmy w naszych parafiach i w naszych domach dowartościowali modlitwę godzinek. Pamiętam w moim domu rodzinnym codziennie budziło mnie, mnie jako dziecko śpiewanie godzinek przez moją mamę. I dlatego w tej rodzinie nas urodziło się i wychowało 8 i wszyscyśmy Bogu dzięki mieli piękną drogę życia. Bo ja z nich zostałem jeden, bo byłem najmłodszy. Tam, gdzie będą w domu godzinki, tam diabła nie będzie. Więc chciałem, abyśmy to też dowartościowali.